Temat, jaki wybrałem do wspólnej rozwagi, będzie to temat oparty na psalmie 133. Rozumiem i jestem przekonany nawet, że wielu z nas zna ten psalm na pamięć. Jest to jeden z najkrótszych psalmów, jednak bardzo głęboki w treści. Stąd też tytuł tematu, jaki chcę z Wami wspólnie tutaj dzisiaj rozważyć, to jest Zgodne mieszkanie. A psalm 133 mówi: oto jako rzecz dobra i jako wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają. Jest jako olejek najwyborniejszy, wylany na głowę, ściekający na brodę, aaronową, ściekający aż i na podołek szat jego. Dosłowny przykład. Aż do dołu szat jego. Aż do samego spodu szat jego. Jako rosa Hermon, która wstępuje na góry syońskie, albowiem tam daje Pan błogosławieństwo i żywot aż na wieki. Te kilka zdań jest tak treściwe i zawiera taką głębię myśli Bożych. I chcę tutaj podkreślić, drodzy braterstwo, że ten psalm jest szczególnie psalmem proroczym. Jeżeli spoglądniemy na psalmy, jakie mamy złożone w księdze psalmów, to zazwyczaj dostrzegamy, że one opisują historyczne wydarzenia wśród narodu izraelskiego albo pewne zapowiedzi i proroctwa Boże podane przez różnych proroków, które wskazują na wypełnienie w przyszłym czasie. Natomiast psalm 133 jest jednym z proroctw. Dlatego, że opisuje takie rzeczy, jakie fizycznie zdarzyć się nie mogły. Dlaczego? Otóż ostatni trzeci werset mówi: jako rosa Hermon, która wstępuje na góry syońskie. Czy rosa Hermon mogła wstąpić na góry syońskie? Patrząc na topografię Ziemi Świętej, nie mamy tutaj mapy, ale gdybyśmy mieli mapę przed sobą, to zauważamy, że góra Hermon, o której tu jest mowa jako rosa Hermon, czyli rosa wstępująca z tej góry, znajduje się w paśmie gór Antyliban. Na północy, na skraju północnym Izraela, oczywiście nie dzisiejszego podziału politycznego, ale Ziemi Świętej, takiej jak była dana Izraelowi przez Boga, to na północy znajdują się dwa pasma górskie. Zachodnie pasmo górskie, zwane Libanem albo Liban właściwy, i wschodnie pasmo górskie, leżące naprzeciw zachodniego pasma, nieco niższe pasmo górskie, zwane Antylibanem. I góra Hermon jest najwyższą górą w paśmie właśnie tym łańcuchu górskim Antylibanu. Natomiast w zachodnim paśmie górskim, w zachodnim łańcuchu górskim, we właściwym Libanie, najwyższym szczytem jest Makmul. I te dwa pasma górskie mają symboliczne znaczenie. Wschodnie pasmo reprezentuje nam Królestwo Boże Zarodkowe albo Królestwo Boże w trakcie kształtowania, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus powiedział na do nauczonych w piśmie i faryzeuszy. Królestwo Boże jest wśród was, pomiędzy wami. Polska Biblia przykłada pośród was, pośrodku was. To nie tak jest, pomiędzy wami. Bo pośród nauczonych w piśmie i faryzeuszy, w środku ich było co? Chwas i zepsucie. Hipokryzja. A więc w nich nie było Królestwa Bożego. Ale pośród nich, pomiędzy nimi, było Królestwo Boże. W jakim stadium? Stadium rozwoju. Stadium zarodkowym. W osobach naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego 12 apostołów i następnych naśladowców. To było Królestwo Boże rozwijające się. Natomiast zachodni łańcuch górski, łańcuch Libanu właściwego, reprezentuje Królestwo Boże stałe, Królestwo Boże dokonane, Królestwo Boże na całej ziemi, a nawet w całym wszechświecie. I najwyższy szczyt tego pasma górskiego jest Makmul, które reprezentuje Pana Boga jako suwerena, zwierzchnika całego wszechświata. Natomiast Góra Hermon, jako najwyższy szczyt w paśmie Antylibanu, reprezentuje nam naszego Pana Jezusa Chrystusa jako głowę Kościoła, jako głowę tego zarodkowego królestwa, najwyższego w tym zarodkowym królestwie. I pomiędzy tymi dwoma pasmami gór, wschodnim i zachodnim, rozciąga się dolina Beka. Czyli rosa schodząca z góry Hermon mogła schodzić i może schodzić najwyżej na dolinę Beka. Natomiast jakbyśmy mieli tutaj mapę, zauważymy, że góry syjońskie to są wzniesienia Jeruzalemu. Tam była góra Syjon, tam była góra Moria, właściwie jest. Tam jest pagórek Akra, Bezeta, które nie są wspomniane z nazwy w Biblii, ale tak podane są topograficznie takie nazwy. I pagórek Ofel, który jest wymieniony w Biblii. Czyli te pięć wzniesień Jeruzalemu tworzyły i tworzą góry syjońskie. I patrząc teraz na północny kraj, kraniec terytorium Izraela i na góry syjońskie, to w żadnym wypadku rosa spływająca z góry Hermon nie mogła spływać na góry syjońskie. To najwyżej na dolinę Beka. Czyli ten psalm jest psalmem proroczym. Jest psalmem symbolicznym, typicznym. I on ma głębokie, antytypiczne wypełnienie. I tak jak już czytaliśmy pierwszy werset, oto jako rzecz dobra. Co to znaczy? To jest pożyteczna, to jest korzystna, to jest budująca rzecz, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Dla kogo korzystna? Otóż mamy takie polskie przysłowie. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I to wszędzie. W każdej społeczności, w każdym społeczeństwie, w każdym towarzystwie, w każdej grupie osób, w każdym zespole osób, a nawet w rodzinie. Zgoda buduje. Niezgoda rujnuje. Niezgoda niszczy. Zgoda jest korzystna, nie tylko ze względów, że tak powiem, materialnych, ale szczególnie ze względów duchowych, ze względów psychicznych. Jak jest zgoda w małżeństwie, jak jest zgoda w rodzinie. Jak miło, jak przyjemnie wraca się do tego domu. I odwrotnie. Jeżeli są różnice w domu, jeżeli są nieporozumienia, a często właśnie lub nawet awantury, no to taki dom nie jest przystanią, nie jest miejscem odpoczynku. jest po prostu miejscem frustracji, wzajemnego dokuczania sobie. Albo tak jak jeden poeta określił, jest jaskinią lwów. Otóż tu widzimy, dlaczego zgoda jest tak korzystną i tak potrzebną. Przede wszystkim najpierw dla tych, którzy z tej zgody korzystają bezpośrednio. Czyli dla tych, którzy zgodnie mieszkają. Ale dalej, taka zgoda jest bardzo korzystną i bardzo mile widzianą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez Pana Boga. Bo Bóg chce, a jak mówi święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, od 4 wersetu, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Bóg chce, aby wszyscy korzystali z błogosławieństw Bożych, z dobrodziejstw Bożych. I tego sobie życzy. Ale jeżeli ktoś z tego nie chce korzystać, jeżeli samowolnie się wyłącza, to nikogo Bóg nie będzie na siłę zmuszał. A zatem pożyteczna, korzystna, budująca i jako wdzięczna, czyli co? Miła, sprawiająca zadowolenie tym, którzy korzystają z tego zgodnego mieszkania, jak i sprawiająca zadowolenie Bogu i zadowolenie Chrystusowi. I teraz, jacy bracia? Gdybyśmy spojrzeli historycznie na ten psalm, to niewątpliwie trzeba by było powiedzieć, że Dawid miał na myśli tutaj swoich współbraci z narodu izraelskiego. Że wszyscy członkowie narodu izraelskiego, obojętnie z jakiego pokolenia, mieli się traktować jako bracia. Czyli ta myśl jest tutaj zawarta. Jest to bardzo dobrze i wdzięcznie, gdy wszyscy w tym narodzie będą w zgodzie mieszkać. Pytanie. Czy Izraelici w zgodzie takiej mieszkali ze sobą? No to były bardzo burzliwe dzieje losu i historii narodu izraelskiego, gdzie były nawet bratobójcze walki pomiędzy Królestwem Północy i Królestwem Południa. Czyli pomiędzy 10 pokoleniami i 2 pokoleniami. A zatem, drodzy braterstwo, odnosząc historycznie, to było wielką korzyścią, kiedy ta zgoda była. A ona była do pewnego czasu, no, prawdę mówiąc, do śmierci Salomona. W znacznym stopniu nawet utrzymana jego potęgą. No i aparatem władzy, a nawet pewnym przymusem. Bo jak wiemy, Salomon, mając wielkie potrzeby finansowe dla budowy świątyni i inne, nałożył bardzo ciężkie podatki na naród. I oczywiście szczególnie 10 pokoleń sprzeciwiło się temu. Ale nie mieli jakoś odwagi wystąpić za życia Salomona. Ale wystąpili po jego śmierci. A to Bóg przypowiedział, Bóg na to dozwolił i nastąpiło rozerwanie w tym narodzie. No i oczywiście ta zgoda została zakłócona. Ale nie będziemy tutaj rozważać historycznie, ponieważ powiedziałem, i tak się ma rzec, że ten psalm szczególnie ma znaczenie prorocze i typiczno-antytypiczne. To znaczy, typicznie pokazane w Izraelu, ale antytypicznie pokazane w ludzie Bożym. Więc jacy bracia? Tu już antytypicznie, oczywiście nie Żydzi według ciała, nie Izraelici według ciała, ale Izraelici według ducha. Duchowy Izrael. W pierwszym, najważniejszym znaczeniu bracia tutaj wymienieni reprezentują, albo odnoszą się to wyrażenie do członków ciała Chrystusowego, do maluczkiego stawca, do członków prawdziwego Kościoła. Otóż zauważmy z dalszego opisu, bo mówi, jest jako olejek najwybraniejszy, wylany na głowę, ściekający na brodę Aaronową. Czyli na czyją głowę wylany ten olejek? Na głowę Aarona. A zatem z głowy Aarona ściekał na jego szyję, na jego ramiona i aż do dołu jego szat. Tak było, drodzy braterstwo, kiedy Aaron jako najwyższy kapłan został pomazany albo namaszczony jako kapłan w narodzie izraelskim. Otóż chcę zwrócić uwagę tutaj, że olejek pomazywania albo olejek namaszczenia, bo w Biblii Gdańskiej czytamy zawsze olej pomazywania, pomazanie, któreście wy wzięli, mówi apostoł Jan, zostaje w was. To jest staropolskie wyrażenie. Ja uważam osobiście, że właściwsze jest wyrażenie namaszczenie. Dlatego, że pomazanie, zmazanie, jak to się mówi po śląsku, to inaczej pobrudzenie, zanieczyszczenie, albo nawet splugawienie. Na przykład ktoś się pobrudził, to najczęściej tak Ślązacy mówią, ale się zmazał, prawda? I dlatego tu, ażeby odróżnić namaszczenie olejem od takiego poptecznego użycia słowa pomazania, uważam, że jest lepsze użycie słowa namaszczenie, czyli najwyższy kapłan Aaron był namaszczony przez wylanie na jego głowę oleju, szczególnego oleju, oleju pomazywania. Jak ten olejek albo namaszczenia. Przyzwyczajenie zawsze wraca i nie zawsze się pamięta o tym wyrażeniu. Druga Księga Mojżeszowa, 30 rozdział, od 23 wersetu, opisuje nam skład oleju namaszczenia. Ty też weźmij sobie rzeczy wonnych, przednich, myrry, co najczystszej, 500 łutów, a cynamonu wonnego połowę tego, to jest 250 łutów, i tatarskiego ziela 250. Kasji też 500 łutów według cykla świątnicy i oliwy z drzew oliwnych Chyn, około 7 litrów. I uczyni z tego olejek pomazowania, właściwie olejek namaszczenia świętego. Maść najwyborniejszą, robotą aptekarską, olejek namaszczenia świętego będzie. I namaścisz nim namiot zgromadzenia i skrzynię świadectwa, tego i świecznik i naczynia jego, i ołtarz, na którym chodzą. Ołtarz to jest do całopalenia ze wszystkim naczyniem jego i wannę ze stolcem jej. A poświęcisz je, aby najświętsze były, cokolwiek się ich dotknie, poświęcone będzie. Otóż zwróćmy uwagę, tutaj mamy wyliczone sprzęty. To była umywalnia, ona miała być namaszczona, ołtarz całopalenia, stół chlebów pokładnych, świecznik i ołtarz złoty. Te rzeczy miały być namaszczone olejkiem namaszczenia. I trzeba zwrócić uwagę, że taki skład oleju namaszczenia był zastrzeżony do tego specjalnego użytku. Nie wolno było żadnemu Izraelicie podobnego składu oleju zrobić i używać go do innych celów. My wiemy, że Izraelici nawet namaszczali ciała bliskich im osób, drogich osób, po śmierci. Nie wolno było używać takiego właśnie oleju złożonego z takich składników, jakie Bóg wyznaczył do namaszczenia świętych rzeczy lub osób. I tym olejem był pomazany Aaron jako pierwszy, najwyższy kapłan. I następnie każdy najwyższy kapłan wstępujący na urząd był również w podobny sposób namaszczany. Ale to, co mamy opisane w trzeciej księdze Mojżeszowej w rozdziale 8 i w rozdziale 9, tam jest inauguracja instytucji kapłaństwa w narodzie izraelskim. Było to założenie instytucji kapłaństwa i w związku z tym szczególne ceremonie i szczególne ofiary były składane i po złożeniu tych ofiar była ofiar za grzech, mam tutaj na myśli, była złożona ofiara całopalenia. I gdy Aaron składał ofiarę całopalenia, wtedy wstąpił ogień z nieba w postaci błyskawicy, w postaci podobnie jak piorun. I zapalił tą ofiarę całopalenia. A to był zewnętrzny, manifestacyjny znak dla całego narodu izraelskiego, że Bóg jest z nimi, że Bóg ich prowadzi i że Bóg aprobuje instytucję kapłaństwa. I że te ofiary, które były złożone za kapłanów i za lud, Bóg przyjmuje. I wtedy, tak jak czytamy w trzeciej księdze Mojżeszowej w 9 rozdziale 22 do 24 wersetu, Izraelici padali na swoje twarze i oddawali chwałę Bogu, że się okazała chwała Pańska. Nie mam tu za tyle czasu, żeby tłumaczyć te antytypy, ale wiem, że bracia i siostry rozumieją, że dotyczy to dwóch części Dnia Pojednania, czyli części antytypicznego Dnia Pojednania, wieku Ewangelii jako okresu składania ofiar za grzech, i wieku tysiąclecia jako boskiej manifestacji przyjęcia i skuteczności ofiary Chrystusa i Kościoła. I teraz odnoszę tylko dlatego, ażeby wskazać, do czego ten olej był używany. Czyli ten olej, co nam reprezentuje? Ten wylany właśnie na głowę Aarona. I to w takiej obfitości. No wyobraźmy sobie, ponad 7 litrów oleju. Plus do tego dodane były myrra, kasja, prawda, i inne składniki, cynamon wonny, tatarskie ziele i tak dalej. I teraz ta miesza to była ogromna ilość. Oczywiście nie wszystki olej był naraz wylany, ale był wylany w takiej mierze, w takiej obfitości, że przy namaszczeniu Aarona, jak wylany był na głowy, to ściekał po brodzie, po ramionach, po szatach, aż do samego dołu. A co nam w symbolach biblijnych reprezentuje ten właśnie olej namaszczenia? Otóż ten olej namaszczenia reprezentuje nam Ducha Świętego. A Aaron, najwyższy kapłan w Izraelu, reprezentuje naszego Pana Jezusa Chrystusa jako najwyższego kapłana ciała Chrystusowego. Potem dalej wszystkich wierzących, a w przyszłości jako najwyższego kapłana świata. I olej wylany na głowę Aaronową reprezentuje Ducha Świętego zesłanego na Pana Jezusa. Kiedy? Kiedy przyszedł do Jana nad Jordan, aby być ochrzczony. I kiedy został ochrzczony w wodzie Jordanu, po wyjściu z Jordanu otworzyły się mu niebiosa i ujrzał Ducha Świętego wstępującego w postaci gołębicy. A to, drodzy braterstwo, chcę powiedzieć, że tą gołębicą nie był Duch Święty. Ta gołębica to tylko była zewnętrzną manifestacją zesłania Ducha Świętego potrzebną dla Jana Chrzciciela. Natomiast nasz Pan Jezus Chrystus ujrzał niebiosa otworzone. Tych niebios otworzonych nie ujrzał niewątpliwie Jan Chrzciciel, pomimo że służył mu do tego chrztu. I w jaki sposób i w jakiej mierze był wylany Duch Święty na naszego Pana Jezusa Chrystusa? To zauważmy, co mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział, a wiersz 34. Albowiem ten, którego Bóg posłał, Słowo Boże mówi, bądź mu nie pod miarą daje Bóg Ducha swego. Nie pod miarą, to znaczy jak? W nadmierze, w sposób opływający, obfity, przepełniony. Dlaczego? Ponieważ nasz Pan Jezus Chrystus był doskonałą istotą, był doskonałym człowiekiem, zupełnie opróżnionym albo zupełnie pozbawionym ducha światowości, ducha samoludztwa, ducha błędu i grzechu. I tak pojemne naczynie umysłu naszego Pana Jezusa Chrystusa było zdolne do przyjęcia obfitej, opływającej ilości Ducha Świętego. I przy tym chciałem zwrócić uwagę na błędne pojęcie, jakie w wielu wyznaniach jest nauczane, że Duch Święty jest osobą. Że Bóg stanowi składową jakby rzecz trzech osób. Tak zwana Trójca Przenajświętsza. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. No to, drodzy braterstwo, błędne pojęcie. Jeżeli Duch Święty jest osobą, to jak można osobę wylać na drugą osobę? Jak osoba może wstąpić na drugą osobę, ponieważ Duch Święty wstąpił na Pana Jezusa? I jak osoba Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy mogłaby być podzielona na 12 części, ażeby dać cząstkę każdemu z apostołów? No to jest to błędne pojęcie i błędny pogląd. Czym jest Duch Święty? Jest boską mocą i boskim wpływem, inaczej mówiąc, jest boskim usposobieniem umysłu, serca i mocy. I w taki sposób Święty Duch, boska moc i boskie usposobienie wstąpiło albo było zesłane na Pana Jezusa. Napełniło Pana Jezusa w obfitości. Dlatego też chrzest Ducha Świętego, jaki odbył się nad naszym Panem Jezusem Chrystusem na brzegu Jordanu po wyjściu z rzeki Jordan, było chrztem dla całego ciała Chrystusowego. Chociaż spoglądniemy na wykład o Duchu Świętym w 5 tomie, brat Rousseau pokazuje nam 3 ogólne chrzty Ducha Świętego. 3 ogólne chrzty. Pana Jezusa po wyjściu z Jordanu, Kościoła, a szczególnie apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy i Korneliusza, a przez Korneliusza wszystkich pogan, 3,5 lat później w domu Korneliusza, po zakończeniu się 70. tygodnia łaski dla Izraela. Ale patrząc z punktu widzenia tego antytypu i rzeczywistości, to był tylko jeden chrzest Ducha Świętego. Wylany na Pana Jezusa. I to wylanie na głowę Aarona, antytypicznego Aarona, spłynęło w dzień Pięćdziesiątnicy na 12 apostołów. A 3,5 lat później to sięgło pogan. I tak przez cały wiek Ewangelii. Ten jeden chrzest Ducha Świętego to boskie usposobienie umysłu, serca i woli było udziałem wszystkich prawdziwie poświęconych Bogu na służbę i spłodzonych z Ducha Świętego członków nowych stworzeń. Wszystkich nowych stworzeń. A my wiemy, że byli powołani w jednej nadziei powołania, czyli należenia do maluczkiego statka. O tym jeszcze później. Chcę tylko tutaj zwrócić uwagę, że to był ten jeden sam chrzest Ducha Świętego wylanego na Pana Jezusa i spływającego na cały Kościół przez cały wiek Ewangelii, aż do dołu, do samego dołu szatiego, do ostatniego członka ciała Chrystusowego. W sposób aktualny, jako na dzieci Boże, jako na synów Bożych i na córki Boże, czyli na członków Wielkiej Kompanii, a w sposób oświecający i ogrzewający na wszystkich poświęconych, obojętnie do jakiej klasy ostatecznie będą należeć. Czyli ten sam Duch Święty. A więc tym olejem, jak widzieliśmy, był pomazany Aaron i tym olejem był pomazany albo namaszczony nasz Pan Jezus Chrystus i ten olej, czyli ten Duch Święty, spływał przez cały wiek Ewangelii. I co nam teraz ten Duch reprezentuje? Widzieliśmy, że reprezentuje, inaczej mówiąc, jest to boski wpływ i boskie usposobienie umysłu, serca i woli. I o tym Duchu mówi Święty Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale od 22 do 26 wersetu już o owocach Ducha Świętego. Czyli to boskie usposobienie umysłu, serca i woli miało wypracować pewne owoce. I czytamy tak. Ale owoc Ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Przeciwko takowym nie masz zakonu. Albowiem, którzy są w Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali z namiętnościami i pożądliwościami. Jeżeli duchem żyjemy, duchem też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich wyzywając, jedni drugim zajrząc. To jest właśnie ten Duch Boży, ten Duch Święty, który ściekał na szyję, na ramiona, na ciało, aż do dołu szat jego. I dalej psalm ten mówi, jako rosa Hermon, która wstępuje na góry syojskie. Już powiedziałem, fizycznie było to niemożliwe, ale antytypicznie jest tutaj pokazane błogosławieństwo Boże, łaski zbawiennej, jakie będzie spływało na cały rodzaj ludzki. Ale najpierw na góry syojskie. A co nam reprezentują góry syońskie? Otóż góry syońskie reprezentują nam 4 wybrane klasy i 5 quasi wybraną. Podobną do wybranej. Czyli całe, mówiąc sumarycznie, całe przedtysiącletnie nasienie Abrahamowe jest przedstawione przez góry syońskie. Dlaczego mówimy przedtysiącletnie? No bo tysiącletnie i potysiącletnie nasienie Abrahamowe albo dzieci Abrahamowe to jest cały rodzaj ludzki. Wszyscy ci, którzy będą godni osiągnięcia życia wiecznego. Wszyscy staną się dziećmi Abrahamowymi. Wszyscy się staną prawdziwym, duchowym Izraelem. Ludem Bożym. Bo Izrael był wybranym narodem, ludem Bożym. I był pewien okres czasu w historii narodu izraelskiego i w historii świata, kiedy Bóg szczególną łaską otaczał naród izraelski i interesował się tylko narodem izraelskim. Pewne tylko okruchy błogosławieństw były udzielane innym narodom. Tak jak czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej w 19 rozdziale 5 i 6 wersecie. Tylko was samych poznał ze wszystkich narodów ziemi. Przeto was nawiedzę dla wszystkich nieprawości. Wy, jeżeli będziecie strzec przymierza mego, będziecie mi własnością nad wszystkie narody, chociaż moje wszystkie ziemie. Będziecie królewskim kapłaństwem, narodem świętym, królestwem kapłanów będziecie. Ale czy naród izraelski był w stanie i czy strzec przymierza? Nie. A w związku z tym, oczywiście, nie dostąpili tej łaski. Nie stali się królestwem kapłanów. Oni byli tylko typicznym narodem, wskazującym na głębsze, szersze, donioślejsze wypełnienie, na antytypicznego, duchowego Izraela. Dlatego prorok Amos w 3 rozdziale i 2 wierszu mówi: was samych tylko poznał ze wszystkim narodów ziemi. Przeto was nawiedzę dla wszystkich nieprawości waszych. I oczywiście przeszli karanie i przechodzą karanie, ale proroctwa mówią, że powrócą do łaski z powodu ich ojców. Tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale. Tak więc, drodzy braterstwo, te góry syońskie to 4 wybrane klasy. Syon reprezentuje malutkie stadko, Kościół Chrystusowy. Moria reprezentuje nam po skończonym obrazie ojców Starego Testamentu, starożytnych godnych, którzy będą główną klasą lub główną częścią nasienia Abrahamowego jako piasek w okresie wieku tysiąclecia. A po wieku tysiąclecia, kiedy otrzymają poziom natury duchowej jako lewici, a wiemy, że lewici nie otrzymali działu w ziemi, stąd symbol albo typ wskazujący, że te ostatecznie 4 wybrane klasy otrzymają poziom duchowy. A więc Moria reprezentuje ojców Starego Testamentu. Akra klasę Wielkiej Kompanii jako niższą, to znaczy pomocniczą klasę, klasie malutkiego statka, Kościoła Chrystusowego. Bezeta klasę młodocianych godnych jako niższą, pomocniczą klasę, klasie ojców Starego Testamentu. I Ofel, łasy wybranych, poświęconych, epifanicznych obozowców i również wszystkie klasy, które wybierane są ogólnych, tak jak jest przedstawione w literaturze prawdy, ogólnie 10 grup klasy łasy wybranych. Czyli wszyscy ci, którzy ich ostateczne miejsce będzie na ziemi, ale z odpowiednimi nagrodami, zgodnie z tym, co święty Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale i 44-45 wersecie, że od gwiazdy róża jest w jasności. A zatem poszczególne istoty, poszczególne osoby w każdej klasie będą miały zróżnicowane nagrody w zależności od zróżnicowania w poświęceniu, w gorliwości, w wyrobieniu charakteru. Tak więc, rosa Hermon. A co to jest rosa? Otóż rosa to są kropelki po prostu wody. To jest skraplająca się para wodna. Gdy pada rosa, początkowo nie zauważamy, ale gdy łączą się drobniutkie kropelki, to zauważamy szczególnie porankiem, na wiosnę, w lecie, to kropelki na trawie, kropelki na ziołach. Skąd te kropelki? To właśnie rosa. A co nam woda reprezentuje w symbolach biblijnych? Prawdę. Prawdę Słowa Bożego. I tutaj szczególnie jest reprezentowana ożywcza prawda. Bo rosa jest odświeżająca, rosa jest ożywczą. Rosa na zioła, rosa na trawę, rosa na warzywa. To jest po prostu bardzo korzystna rzecz. To jest po prostu zbawienna rzecz dla tych roślin. Reprezentuje zbawienną prawdę wynikającą z okupu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli prawda pokazująca drogę zbawienia. Rosa Hermona, mówiliśmy, Hermon jako najwyższy szczyt reprezentuje naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli prawda Boża. I nasz Pan Jezus Chrystus na ostatniej wieczerzy modli się. A mamy tą modlitwę zapisaną w 17 rozdziale Ewangelii Jana i 17 wersecie. Poświęćże je w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. W języku greckim jest użyte słowo hagiasmos. Uświęć je przez prawdę Twoją. Czyli prawda ma być czynnikiem uświęcającym. Prawda ma być pomocą do zgodnego mieszkania. Ale kiedy? Kiedy będzie czynnikiem oświęcającym. Kiedy będzie zastosowaną w życiu. Tak jak mówi psalmista Dawid w psalmie 119 wersecie. Jakim sposobem młodzieniec oczyści ścieżkę swoją? Gdy się zachowa według słowa Twego. To, drodzy braterstwo, prawda nie jest nam dana po to, żebyśmy mędrkowali, żebyśmy pokazywali, jak my dużo wiemy, jak my dużo znamy Biblii, jak my znamy, jaka będzie droga Boża w postępowaniu ze światem, z ludzkością, tylko przede wszystkim dlatego, ażebyśmy tą prawdę wprowadzili w czyn. Abyśmy według tej prawdy żyli, aby ta prawda była czynnikiem uświęcającym nas samych. To jest najgłówniejsze nasze zadanie. Bóg nie życzy sobie tego, żebyśmy my innych nawracali, a sami nie korzystali z tej uzdrawiającej mocy prawdy. Święty Paweł mówi, choćbym wydał wszystką żywność moją, wszystką majątność. Święty Paweł pisze w pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, 5 wierszu. Koniec przykazania jest miłość czystego serca, sumienia dobrego i wiary nieobłudnej. To mówi, to mi to wszystko nic nie znaczy i nic nie pomoże. A zatem prawda jest właśnie dana w tym celu, ażeby była czynnikiem uświęcającym nasze życie, nasz charakter, nasze postępowanie. Dlatego tutaj jest pokazany boski plan zbawienia. Ta rosa spływa najpierw na Góry Syjońskiej, czyli w wieku Ewangelii. Ożywcza prawda zbawienna, płynąca z zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa, z Jego ofiary życia, spływa najpierw na wybranych, a przez wybranych spłynie w przyszłości na cały rodzaj ludzki. I ostatnie zdanie tego psalmu mówi, albowiem tam daje Pan, gdzie? Na górach syjońskich, błogosławieństwo i żywot aż na wieki. Czy literalnie, dosłownie, na górach syjońskich było dawane błogosławieństwo i żywot na wieki? Nie. Nikt z proroków, nawet najwierniejszych, nawet z takich, o których mówi prorok Ezechiel w 14 rozdziale, 14 wierszu, jako trzech sprawiedliwych. Noe, Iob i Daniel, którzy mogliby przez swoją wierność i sprawiedliwość zachować duszę swoją. Mogliby, ale nie zachowali. Dlaczego? Bo jednak doskonałymi nie byli, bo pochodzili z niedoskonałej linii Adamowej. A zatem, drodzy braterstwo, nikt samego siebie nie może zbawić. I nikt nie doznał zbawienia z ojców Starego Testamentu. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 11 rozdziale pokazuje, że oni wszyscy oczekiwali nowej ojczyzny. Oczekiwali nowego życia. Życia wiecznego. I dlatego mówili, że są gośćmi, że są przychodniami na tej ziemi, a przez to pokazywali, że nowej ojczyzny szukają. A przecież jakie było pojęcie starożytnych godnych o życiu duchowym, o życiu niebiańskim? Ich nadzieje, ich obietnice były, ziemskie. Tu na tej ziemi, tu i teraz. A jednak żaden z nich nie otrzymał tego błogosławieństwa teraz. Prorok Iob mówi w 19 rozdziale, 25-26 werset. Choć ta moja skóra będzie roztoczona przez robaki, chociaż moje ciało w proch się rozsypie, to bez tego ciała oglądał będę Boga. Boć ja to wiem, iż ostateczny dzień odkupiciel stanie nad prochem moim. I w 14 rozdziale mówi, wtedy ty mnie zawołasz, a ja ci odpowiem. Czyli nadzieją dla ojców Starego Testamentu było zbudzenie życia, zbudzenie z grobu, przyszłe życie. Dlatego mówi, albowiem tam daje Pan błogosławieństwo i żywot aż na wieki. Najpierw tym pięciu wzniesieniom, czyli pięciu klasom albo pięciu częściom przedtysiącletniego nasienia abrahamowego, a przez nasienie abrahamowe będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I ostatecznie po tysiącleciu wszyscy godni życia wiecznego staną się nasieniem abrahamowym. Dlatego ciągle mówimy klasy przedtysiącletniego nasienia abrahamowego. I tutaj mamy taki rys typiczny i antytypiczny. A teraz chcieliśmy zwrócić uwagę na zasady zgodnego mieszkania. Otóż ten psalm i napomnienie świętego Pawła zapisane w liście do Efezjan w rozdziale 4 od 1-6 wersetu bezpośrednio odnosi się do Kościoła Chrystusowego, do maluczkiego stawka. Lecz drugorzędnie, w drugorzędnym znaczeniu, odnosi się do wszystkich klas wybranych i do klasy quasi wybranych. I zaleca zgodę wśród wszystkich braci. A zatem, oto jako rzecz dobra, jako wdzięczna, miła, przyjemna, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jacy bracia teraz? Wszyscy należący do ludu Bożego. Wszyscy prawdziwi chrześcijanie. Wszyscy członkowie prawdziwego ludu Bożego. Dlaczego podkreślam prawdziwego? No bo usłyszałem ostatnio papieża na błoniach, jak zwracał się do tysięcy, jak podawano, było tam około 2,5 miliona, 3 miliony, no to tam się szacunki były oczywiście hojne. Nikt tego nie był w stanie policzyć, ani nie było możliwe policzyć. I zwraca się do nich: ludzie, lud Boży, i jako do ludu Bożego. A wśród tego ludu Bożego ile tam było bandytów, ile grzeszników, ile terrorystów, ile złodziei tam się zgromadziło, żeby okraść innych? To jest lud Boży? To już na pewno nie. I tutaj chcę zwrócić uwagę, że jest bardzo taka wielka skłonność i tendencja do nadużywania niektórych określeń ściśle zaadresowanych do wiernych. Jako Kościół prawdziwy, jako Kościół Chrystusowy, jako lud Boży. I to wiele różnych wyznań i grup chce sobie to przywłaszczyć i określić tylko do siebie. Lud Boży to my. A poza nami, no to Babilon. To, drodzy braterstwo, nie ma takich uproszczeń u Boga. I my też nie możemy powiedzieć, że tylko wśród nas to lud Boży, a poza nami już nie ma ludu Bożego. Nieprawda. I wśród nas są tacy, którzy nie są ludem Bożym. A skąd my to możemy wiedzieć? No popatrzmy, co mówi apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w rozdziale 2:19 wersecie. A wszakże mocny stoi grunt Boży, mając tę pieczęć, zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który mianuje imię Chrystusowe. Czyli kto mianuje imię Chrystusowe? Kto się nazywa chrześcijaninem? Kto używa imienia Chrystusa do własnej nazwy? Jestem chrześcijaninem. Słyszymy często: jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, jestem ewangelikiem. Wobec tego wyznajesz, że jesteś chrześcijaninem, masz obowiązek odstąpić od niesprawiedliwości. Jeżeli w jakimkolwiek zakresie czynisz niesprawiedliwość, nieuczciwość, postępujesz nieuczciwie, to zaprzeczasz swemu wyznaniu. To przyznajesz się, że jesteś chrześcijaninem, a faktycznie nim nie jesteś, bo nie naśladujesz Chrystusa. I dlatego mówi: zna Pan tych, którzy są Jego. A my znamy? Czy my możemy czytać serca czyjeś? Czy my możemy wejść do czyjegoś serca i czy my możemy podpowiedzieć Bogu lub Chrystusowi: Panie Boże, to jest Twój syn, Twoja córka lub członek Twojego ludu, a ten nie należy do Twojego ludu. Nie, my tego nie możemy zrobić. Zna Pan tych, którzy są Jego. A zatem, drodzy braterstwo, wszelkie uogólnienia, że ten lub tamten kościół, to lub inne wyznanie jest lud Boży, są nieprawdziwe. Bo prawdziwy lud Boży stanowią tylko prawdziwie poświęceni Bogu na służbę i zna Pan tych, którzy są Jego. Gdyby Bóg nam powierzył takie zadanie wybrane zespołu ludu Bożego, prawdopodobnie wybralibyśmy wielu takich, o których by Bóg powiedział: nie znam ich, nie chcę nic z nimi mieć wspólnego. A zatem, drodzy braterstwo, oto jako rzecz dobra i wdzięczna, gdy bracia w zgodzie mieszkają. I teraz zawężmy to określenie: bracia w zborze. Odnieśmy to do bracia w zgromadzeniu. W takiej grupie zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj na wspólne rozważanie. Oto jako rzecz dobra, jako miła, wdzięczna, przyjemna, gdy jest duch braterski, gdy jest prawda i duch prawdy. Bardesław, który usługiwał nam 2 lata temu, powiedział tak: jest prawda, jest duch prawdy. Ale duch prawdy jest ważniejszy od prawdy. Bo prawdy można się nauczyć. Ale ducha prawdy trzeba wypracować. Tak więc przez studia, wnikliwe studia, można wiele się nauczyć zarysów prawdy. Ale nie da wypracować ducha prawdy. Ducha prawdy wypracowuje się przez praktykę zasad prawdy w naszym codziennym życiu. Dlatego tutaj to, co już wspomniałem, przeczytamy sobie to świadectwo świętego Pawła w liście do Efezjan, 4 rozdział, od 1 do 6 wersetu. Proszę was tedy ja, więzień w Panu, abyście chodzili tak, jako przystoi na powołanie, którym jesteście powołani. Ze wszelaką pokorą i cichością i z nieskwapliwością, znosząc jedni drugich w miłości. To, drodzy braterstwo, nie wytykając jedni drugim błędy, nie wykazując błędy, tylko znosząc jedni drugich w miłości. Starając się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju. Jedno jest ciało i jeden duch. Jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystko i po wszystkich i we wszystkich was. Siedem części albo siedem zasad jedności ludu Bożego. To jest jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest i jeden Bóg i Ojciec. I teraz, ażeby zgodnie mieszkać, to trzeba zaakceptować i nie tylko zaakceptować, ale wprowadzić w czyn, wprowadzić w praktykę zasadę jedności. Bo dużo można mówić o jedności i tej jedności w ogóle nie tworzyć, a nawet nie dbać o tą jedność. Nie można założyć jedności przemocą, terrorem czy w jakikolwiek inny sposób. Otóż w świecie dostrzegamy różne zasady i podstawy jedności wśród różnych społeczności lub wśród różnych partii czy towarzystw. Często te zasady są oparte na pewnych regulaminach, statutach lub wewnętrznych uchwałach. A często taka jedność jest wymuszona dyktatem jakiegoś autokraty, który podporządkowuje sobie społeczeństwo i oczywiście dane społeczeństwo, dany naród stanowi jedność. To dostrzegamy, jaka jedność jest w Korei Północnej, prawda? Pod wierzchnictwem syna Kim Il-sena, uważanego jako ojca narodu, prawda? Ojca narodu. Dostrzegamy, jaka jest jedność na Kubie pod zwierzchnictwem Fidela Castro. Jedność. Wszyscy brawo biją, wszyscy aplauz oddają. A jaka tam jest jedność? Ta jedność jest wystraszona terrorem i różnymi konfidentami, donosicielami i nikt się nie odważy nawet inaczej myśleć. Jeżeli myśli, to cicho i w domu. Otóż to nie jest jedność. No, myśmy byli też w rodzinie tworzącej jedność państw demokratycznych. Tak, drodzy braterstwo. Ja jeszcze chodziłem do szkoły, jeszcze uczono nas i mnie, że należymy do krajów demokracji ludowej. To były kraje demokracji ludowej. Potem dopiero były kraje socjalistyczne. K Kraje były, tylko demokracji nie było. Ale była. Była jedność. Jedność państw rajów demokracji ludowej, oparta na dyktata z Moskwy. I niechby ktoś próbował coś tam nie zgadzać się z tą jednością, to zazwyczaj ginął bez śladu, bez wieści. No mieliśmy jeszcze do nie tak dawna w Polsce FION, Front Jedności Narodu. Prawda? No jak ta jedność się okazała, jaką ta jedność się okazała i jaką była, to okazały dopiero wydarzenia po roku 80. Otóż to były jedności wymuszone terrorem przez system totalitarny. Taka sama jedność jest wśród katolików. Tam nie ma nic do powiedzenia. To nie jest prawdziwa jedność. To nie jest jedność ludu Bożego. Taką jedność możemy dostrzegać w niektórych rodzinach, gdzie ojciec jest panem, albo mąż jest panem i tyranem. Dla żony i dla dzieci. I dokąd ojca w domu nie ma, to jest jakaś rozmowa. Jak przychodzi ojciec do domu, to cichutko. Nikt nawet słowa nie odpowie. I nikt się nie sprzeciwi. Bo tak musi być i koniec. To jest jedność. Tylko jaka ta jedność? Na jakich zasadach oparta? Na pewno nie jest to właściwa i oparta na słusznych zasadach. A żeby można było zachować jedność, właściwą jedność, tą serdeczną jedność, tą miłą, przynoszącą korzyści, to jest właśnie podstawa tej jedności. Albo 7 części zasady tej jedności. Jedno ciało. Jakie ciało? Otóż należy o tym pamiętać, że to, co w Nowym Testamencie czytamy, bardzo często w odniesieniu do różnych kwestii i jest adresowane przez zazwyczaj zaimki pierwszej osoby liczby mnogiej, my, nas, o nas, dla nas, nami, z nami i tak dalej, to, drodzy braterstwo, odnosi się do maluczkiego statka, do ciała Chrystusowego, w głównym i pierwszorzędnym znaczeniu. Chociaż wiele z tych odnośników i wiele z tych przekazów można zastosować i należy zastosować w drugorzędnym znaczeniu do innych klas, do wszystkich poświęconych Bogu na służbę. Ale są niektóre ekskluzywne obietnice i ekskluzywne zaadresowania wyłącznie tylko do maluczkiego statka, które nie można rozszerzyć na żadną inną klasę. Na przykład obietnica chwały, czci i nieśmiertelności nie może być rozszerzona na żadną inną klasę. Dotyczy tylko maluczkiego statka. Bo nawet ci, którzy byli powołani w jednej nadziei powołania, którzy utracili przez częściową niewierność w pewnym okresie swego życia tą pierwszą nagrodę, ostatecznie jako klasa wielkiej kompanii otrzymają nieskazitelność, ale nie otrzymają nieśmiertelności. Czyli otrzymają ciała duchowe, niepodlegające korupcji, niepodlegające zepsuciu. Dlatego, że oczywiście ciało złożone z pierwiastków duchowych nie podlega takiej korupcji. Są nieskazitelni. Tak jak wszyscy aniołowie mają ciała nieskazitelne. Czyli ciała duchowe niepodlegające korupcji. Natomiast nieśmiertelności nie otrzymała klasa wielkiej kompanii. Tylko i wyłącznie klasa maluszkiego statku. A zatem w ścisłym tego słowa znaczeniu jedno ciało to ciało Chrystusowe, prawdziwy Kościół. składający się ze 144 tysięcy członków, o których mówi objawienie świętego Jana. Ale szerzej mówiąc, jedno ciało, to inaczej mówiąc, grono ludu Bożego, prawdziwego ludu Bożego. I dlatego w takim gronie powinno być właśnie traktowana ta jedność na tej podstawie wskazanej przez świętego Pawła. Jedno ciało. To znaczy, odnieśmy to jeszcze w węższym znaczeniu do jedności zboru. Czyli wszyscy w zborze są potrzebni i są pożyteczni. Nikt nikomu nie może powiedzieć w zborze, a po coś ty tu przyszedł? Tak? Tyś niepotrzebny, bez ciebie może się obejść. Nie. Oczywiście nie wszyscy zajmują taką samą pozycję, takie same stanowisko. I święty Paweł w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian ilustruje to w ten sposób. Jest ciało złożone z wielu członków, takie ciało Chrystusowe, a w innym znaczeniu społeczność zborowa, złożona z wielu członków. I żaden członek drugiemu członkowi nie może powiedzieć, nie potrzebuję cię. Ty komuś przyszło do głowy, że trzy kawałki kości w palcu, to za dużo, sobie utnę jedno. Nie? Krótszy będzie, mniej do mycia. Nie. Chyba nikomu to nie przyszło do głowy. Chyba, że ktoś sobie uciął w jakimś wypadku, prawda? No to, ale już odczuwa brak tego palca. Czy ktoś zauważył jakikolwiek członek w swoim ciele niepotrzebny? Niektórzy domyślali się, że wyrostek robactwowy to taki niepotrzebny. To tylko po prostu stanowi zagrożenie i może ulec zapaleniu, prawda, i być przyczyną poważnych komplikacji. I znam takie osoby, gdzie przy okazji innej operacji dali sobie usunąć wyrostek robactwowy jako niepotrzebny, tak zwaną ślepą kiszkę. Okazało się, że niestety jest potrzebny, też prawda, spełnia swoją funkcję. Zatem nie ma najmniejszego członka w naszym ciele niepotrzebnego. Czy włosy mało znaczące są niepotrzebne? A jak się łysieje, to trochę jakoś nie tak, prawda? Chociaż z łysiną można żyć. Ja już mam łysinę i wcale się nie martwię, ale gdybym miał gęstą czuprynę, to wolałbym mieć. Prawda? Czyli niczego nie jest niepotrzebnego. Takich w zborze nie można powiedzieć nikomu. Ciebie tutaj nie potrzeba. Ty tu nie spełniasz żadnej roli. Czyli jedno ciało. Wszyscy wzajemnie sobie jesteśmy potrzebni. Ci, którzy zajmują zaszczytniejsze stanowiska, wykonują zaszczytniejszą służbę, powinni doceniać tych, którzy mniej zaszczytne służby wypełniają. Popatrzmy w gronie apostołów. To właśnie apostoł Piotr zaproponował, żeby wybrano 7 mężów na diakonów, żeby służyli stołom, a my się zajmiemy nauką. Prawda? A gdyby nie, to oni by musieli służyć. A zatem to najmniej zaszczytna, najmniej widzialna usługa jest potrzebna. I ważne jest tylko to, ażeby była ona wykonana tak jak dla Pana. Obojętnie, gdzie ona jest wykonana, to ją Pan przyjmie jako usługę dla Niego. Tak jak Pan Jezus powiedział, cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych moich, mnieście uczynili. I cokolwiek nie uczyniliście, mnieście nie uczynili. A zatem jedno ciało. Ale w zborze, podobnie jak w każdej społeczności, jak w każdej rodzinie, są różne charaktery. Są różne gusty. I jak teraz tworzyć tą jedność? Jak często z niektórymi poglądami się nie można zgodzić. Jak ktoś jest szorstkiego usposobienia, że najlepiej to go nie dotykać. Bo inaczej to zaraz sypią się pióra. Otóż, drodzy braterstwo, należy pamiętać, że od czasu naszego poświęcenia się Bogu na służbę my zrezygnowaliśmy z naszej własnej woli. My zrezygnowaliśmy z naszego ja. My umarliśmy dla siebie i świata, a ożywiliśmy się dla Boga. A zatem powinniśmy walczyć nie z braćmi, nie z siostrami, ale z naszymi słabościami, z naszymi skłonnościami, z naszą często zgryźliwością, a nawet złośliwością. Często się spotykamy z takim zachowaniem. Otóż, drodzy braterstwo, wtedy, gdy będziemy o tym pamiętać, że właścicielem tego zgromadzenia jest Pan. Dlaczego? Bo kupił go własną krwią. Zobaczmy. 20 rozdział, 28 werset Dziejów Apostolskich. Pilnujcież wtedy samych siebie i wszystkiej trzody. Apostoł Paweł tutaj adresuje do starszych, której was Duch Święty postanowił biskupami. Biskup to jest dozorca. To nie jest zarządca, to nie jest dyspozytor po prostu, który dysponuje całą diecezją, ale jest dozorca, dbający o dobro trzody. Abyście paśli zbór Boży, powinno być zbór Pana, w języku greckim kurio. Abyście paśli zbór Pana, którego nabył przez własną krew. Otóż nasz Pan Jezus Chrystus złożył swoje życie, ażeby przez Jego życie, przez Jego zasługę okupową, my moglibyśmy być usprawiedliwieni z wiary. A zatem kupił nas, nabył nas. I my stanowimy Jego własność. A teraz, jeżeli stanowimy Jego własność, to powinniśmy się zastanowić, co jest Jego wolą w tym zgromadzeniu. Oto, drodzy braterstwo, nigdy od tej pory nie powinniśmy kierować się własnym interesem, własnym ja, lecz wolą Pana jako głowy i interesem całego zboru. I wtedy będzie łatwo zachować tą jedność. We wszystkich sprawach, jakie są rozpatrywane w zborze, powinna być upatrywana wola Pana. I należy, drodzy braterstwo, o tym pamiętać. Jeżeli głosuję w zborze, podnoszę rękę, to podnoszę wyraźnie i śmiało, nie tak niezauważalnie, żeby nikt nie widział, i nie oglądam się, jak głosuje ten, jak głosuje tamten, a jak głosuje kto inny, tylko głosuję tak, bo tak rozumie, jest taka wola Pana. A jeżeli ktoś w pewnej sytuacji nie poznał woli Pana, nie zrozumiał, nie może się po prostu zdecydować i nie może wyrazić woli Pana, niech nie głosuje w ogóle. Ale niech się nie ogląda, jak ktoś głosuje. Bo podniesienie ręki obojętnie w jakiej sprawie jest wyrażeniem woli Pana. Jeżeli teraz ktoś wyraża wolę czyjąś, a nie wolę Pana, wolę męża, wolę żony, wolę szwagra, wolę przyjaciela, czy wolę jakiegoś brata, który mi pomógł finansowo, albo wsparł mnie,
albo w jakiś sposób inny dopomógł, no jak ja będę głosował przeciwko niemu? To nie pasuje, to nie wypada. A narazić się Panu, który powierzył mi swój głos, to wypada? Stać się niewiernym temu, który powierzył mi swój głos? I wyrażać wolę czyjąś zamiast wolę Pana? To wypada? Nad tym, drodzy braterstwo, się należy zastanowić. Otóż zobaczmy, co święty Paweł w liście Kolosan mówi w 3 rozdziale od 23 do 25. A wszystko, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako Panu, a nie ludziom. Wiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa. Albowiem Panu Chrystusowi służycie. A ten, co krzywdę czyni, odniesie zapłatę ukrzywdzenia. A nie maćcie względu na osoby u Boga. Czy potrzebny tutaj dodatkowy komentarz? Myślę, że te słowa są tak wyraźne, tak jasne, że nie potrzebują dodatkowego komentarza. Jedno ciało. Czyli całe zgromadzenie powinno w każdej sprawie, czy to w wyborze starszych, czy w decyzjach jakichkolwiek sprawach, wyrażać wolę Pana tak, jak dana osoba ją zrozumiała. Jeżeli z innych powodów głosuje, to nadużywa tego głosu, staje się niewiernym Panu. Następnie jeden duch. Ale ten zegar mi pokazuje, że czas na przerwę. Wobec tego z dotychczasowych rozważań życzę błogosławieństwa Bożego, pogłębienia znajomości i praktyki zasad jedności, a dalsze myśli rozważymy po przerwie. Dziękuję za uwagę.